Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w sobotę 18 kwietnia, kiedy witałem się z wami na czacie przed rozpoczęciem tego live'a, no to otrzymałem następujące informacje. Dawaj kota, pokazuj kota, gdzie jest Maiden? No w związku z tym tradycji musi stać się zadość. Kot śpi obok. Przepraszam, muszę go dla was obudzić. Popatrz, kocie. Jesteś gwiazdą, wszyscy na ciebie czekają codziennie. Kot jest na posterunku, proszę bardzo. To jest kot Maiden. Kot, a pies Iron jest na dole i szczeka właśnie tak na marginesie. Nie wiem, czy to słyszycie. Moi drodzy, dzisiaj miało nie być tego live'a. Pomyślałem sobie, że i wy, i ja dobrze nam zrobi, jak odpoczniemy trochę od tych wydarzeń. No ale oczywiście Trump nie daje nam odpocząć, Iran nie daje nam odpocząć. Mamy gigantyczny przełom, zwrot akcji w sprawie Cieśniny Ormus, a potem znowu zwrot po zwrocie. Najpierw Cieśnina została otwarta, Trump to odtrąbił jako gigantyczny sukces. Tankowce zaczęły, o widzę kot się spodobał, tankowce zaczęły przechodzić masowo przez Cieśninę Ormus, ceny ropy spadły, a dosłownie przed chwilą, dosłownie nie wiem, 15 minut Iran ogłosił, że jednak zamyka z powrotem tą cieśninę, ponieważ Amerykanie nie chcą zdjąć swojej blokady. Także to bardzo ciekawe. Mam dla was dzisiaj mnóstwo innych też ciekawych informacji. Po pierwsze, szokujący bilans izraelskiej operacji w Libanie. Po drugie, szokujący raport Organizacji Narodów Zjednoczonych o zabitych kobietach i małych dziewczynkach w strefie Gazy. Po prostu będziecie zbierać szczękę z podłogi, jak się dowiecie, jakie to są cyfry, jakie tam było straszliwe okrucieństwo. Po drugie, pierwszy od dawna konflikt dyplomatyczny na linii Izrael-Stany Zjednoczone. Słuchajcie, bo Bibi jest zszokowany jednym z tweetów Trumpa i domaga się wyjaśnień od swojego amerykańskiego wasala. Także dzieje się, drodzy Państwo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Prokuratura w Szywes będzie prawdopodobnie prowadzić sprawę przeciwko posłowi Berkowiczowi za jego happening w Sejmie. Dobra, już nie zwlekam. Postarajmy się dzisiaj, drodzy Państwo, może krócej, bo jest sobota. Szybki przegląd informacji, 5 pytań i wypuszczam Was na piękną pogodę, bo jest naprawdę ślicznie. Także historia dzieje się na naszych oczach, więc trzeba działać. Ten live, drodzy Państwo, jest w sobotę. Jutro zobaczymy, mam nadzieję, że jutro nam się chociaż uda odpocząć, to byśmy wrócili w poniedziałek, ale oczywiście jak coś się wydarzy, to będę na posterunku, żeby Was o tym poinformować. I teraz tak, bardzo bym Państwa zachęcił do obejrzenia wczorajszego odcinka z panem Marcinem Krzyżanowskim, bo bardzo często pytaliście, jak to jest z tymi 42 tysiącami irańskich cywili, których Iran miał zamordować w ostatnich miesiącach, co jest jednym z powodów, według Trumpa, ataku Ameryki na ten straszliwy reżim. No i spytałem pana Krzyżanowskiego, znakomitego eksperta do spraw Iranu, dawno go u nas nie było, czy rzeczywiście zabito tylu ludzi tam, jak wyglądają te egzekucje, jak wyglądała cała ta kampania wymierzona w opozycję. No i od razu wam uchylę rąbka tajemnicy, że znacznie mniejsze te straty były, około 7 tysięcy, oczywiście to wielkie zbrodnie, ale zresztą nie chcę wam za dużo spoilerować, wszystko w tym odcinku. Odcinek z panem Krzyżanowskim, możecie dzisiaj sobie go wieczorkiem albo po południu obejrzeć, bardzo, bardzo ciekawy, wojna widziana oczami ajatollahów. Dobra, drodzy Państwo, startujemy już z tym live'em, bardzo dziękuję za pierwsze wsparcie, dostaliśmy wsparcie od pana Piotra Wiśniewskiego, od Merysi21, i już tutaj dziękowałem panu Gabrielowi Nodze, który nas wspiera z Czech. Drodzy Państwo, przypominam, że to wsparcie, które od Was dostajemy, pozwala nam przygotowywać kolejne live'y dla Was, takie piguły o informacjach z frontu i nie tylko, bo również przecież o Ukrainie, nie tylko o Iranie. Dobra, drodzy Państwo, startujemy. Bardzo dziękuję za wsparcie. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi cegiełkami, donate'ami. Dzięki temu wsparciu powstają kolejne live'y o 12:00. I jeszcze króciutko, akurat damy jeszcze 30 sekund wszystkim, żeby się zebrali sobotnio na pozdrowienia dla naszych przyjaciół. Militaria.pl, kciuk dla Was, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo oczywiście. I oczywiście, drodzy Państwo, kciuk dla KFD i pozdrawiamy serdecznie naszego partnera technologicznego, czyli Lantrę. Okej, tyle tytułem wstępu, Spóźnialcy już do nas dołączyli. Zaczynamy. No więc, drodzy Państwo, sytuacja w ostatnich dniach toczyła się jak prawdziwy rollercoaster. Przepraszam, w jakich dniach? W ostatnich godzinach, bo tu sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Dosłownie przed chwilą, 10 minut temu, gruchnęła wiadomość, że irański korpus strażników rewolucji ogłosił, że ponownie zamyka cieśninę Ormus. Raptem po kilku godzinach jej otwarcia. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiadomo. Być może jest to rodzaj rozgrywki z Amerykanami. O co chodzi? Chodzi o to, że Irańczycy są niezadowoleni, że mimo że oni wczoraj w nocy otworzyli cieśninę Ormus, czy wieczorem, to Amerykanie nie zdjęli swojej blokady. W związku z tym blokady nie została zniesiona, w związku z tym wraca blokada. Tak w absolutnym skrócie. Ale mówił o tym wprost Ghali Bhav, czyli szef parlamentu, czy też przewodniczący parlamentu irańskiego. Jeżeli USA nie zdejmą blokady morskiej z Iranu, no to my wrócimy do blokowania cieśniny Ormus. I wygląda na to, oczywiście czekamy na potwierdzenie tych wiadomości w polu, że tak powiem, czy te statki staną znowu. No zobaczymy i prawdopodobnie w poniedziałek, a jak jutro, jak będzie trzeba, to na live wam to wszystko powiem. I teraz tak, uwaga, wczoraj Araci, minister spraw zagranicznych Iranu, ogłosił uroczyście, że cały ruch w cieśninie Ormus został odblokowany aż do środy, kiedy upływa termin rozejmu. Przez ten czas w akcie dobrej woli Iran otworzył cieśninę Ormus. I teraz, drodzy Państwo, jest to kluczowy szlak, jak którym wiecie, którym przechodzi 20% światowej ropy, ale również gaz. I teraz wydrukowałem dla Was taką mapę. Iran zamknął, zaminował tą część cieśniny Ormus. Zobaczcie, gdzie macie kółeczko. Widzicie? I otworzył dwa takie pasy żeglugowe na górze. To jest to. Jeden jest na południe od tej wyspy Larak. Zobaczcie, to jest wychodzący, a to jest przychodzący. I wszystkie statki według Irańczyków muszą przechodzić tymi kontrolowanymi przez nich pasami, no bo poniżej to kółko to jest zaminowane. I rzeczywiście, drodzy Państwo, według analiz tego Marine Traffic przeszło natychmiast między 9 a kilkanaście, bo tutaj są niejasne jeszcze te informacje, tankowców. Jako pierwszy przeszedł tankowiec Guardian, tankowiec pływający pod banderą Angolii, co ciekawe, afrykańskiej. Trump ogłosił niejednak, że zdejmiemy blokadę dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli deal z Iranem. No i o co teraz się rozchodzi cała ta awantura. No ale na te otwarcie cieśniny Ormus zareagowały rynki fantastycznie i wreszcie mam dla Państwa jakieś dobre wiadomości, co koreluje z piękną pogodą za oknem. Otóż, drodzy Państwo, kiedy tankowce zaczęły przechodzić i rzeczywiście okazało się, że cieśnina jest otwarta, ceny ropy natychmiast zaczęły pikować w dół. Teraz jak sprawdzałem, to jest 91,87 za Brent, dolarów oczywiście za baryłkę, ale natychmiast po tym oświadczeniu spadły prawie do $85 za baryłkę ceny. Przypominam, to jest już dosyć blisko do tego, co było przed wojną, bo w momencie wywołania wojny przez Trumpa ceny ropy wynosiły $70 za baryłkę, a skoczyły do 120, kompletnie dezorganizując światową gospodarkę oczywiście. No jeżeli teraz spadną poniżej $90, no to będzie po prostu bajka. To są 30% spadku i, drodzy Państwo, ropa WTI, to też może Was zainteresować, już jest poniżej $80, kosztuje $79.97. Także po prostu rewelacja. No ale zobaczymy, jeżeli to ogłoszenie strażników rewolucji, o którym Wam teraz powiedziałem, się potwierdzi, no to oczywiście sytuacja pójdzie w drugą stronę i ceny zaczną rosnąć. Pierwszy tweet Trumpa: prezydent Xi Jinping jest bardzo zadowolony, że cieśnina Ormus jest otwarta albo zostanie zaraz otwarta. Nasze spotkanie w Chinach będzie bardzo specjalne i potencjalnie historyczne. Już nie mogę się doczekać, jak spędzę czas z panem prezydentem Xi Jinpingiem, wiele osiągniemy. O co chodzi? Chodzi oczywiście o to, o czym wam od dłuższego czasu mówiłem. Ta blokada, która została zdjęta, a być może nie zdjęta, co się okaże w przeciągu kilku prawdopodobnie godzin, była przede wszystkim wymierzona nie tyle w Iran, któremu zablokowano eksport, ale w Chiny, którym zablokowano import. Przypominam wam, że Chińczycy bardzo mocno zareagowali na tą amerykańską blokadę, bo 80% irańskiej ropy kupują właśnie Chińczycy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. A tutaj mam takie, słuchajcie, oficjalne z pieczęcią Stanów Zjednoczonych, podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczenie. Cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta i jest gotowa na biznes i pełny, swobodny przepływ tankowców. Ale, i tu jest właśnie pies pogrzewany, nasza blokada morska pozostanie in full force, czyli w pełnej mocy, dopóki nie dogadamy się z Iranem ostatecznie i w 100% nie zawrzemy dealu. Ten proces powinien pójść bardzo szybko, ponieważ większość punktów już wynegocjowaliśmy. Trump według amerykańskiej prasy jest bardzo optymistyczny i teraz bomba prawdziwa. W poniedziałek ma się odbyć wielka konferencja pokojowa, więc już za dwa dni, oczywiście w Islamabadzie, druga runda rozmów, no i nie milknie od plotek podsycanych przez samego Trumpa w Stanach Zjednoczonych o informacji, że Trumpinio się załaduje, słuchajcie, na Air Force One i poleci i spotka się, no pewnie nie z Mocztabą, który jest podobno potwornie pokiereszowany, ma połamane nogi po tym, jak jego rodzinę Izraelczycy zamordowali i jego też próbowali, ale być może z Galibafem, a Zaraczim i podpisze to porozumienie broni, zawieszeniu broni, przepraszam. Kolejny post Trumpa, bo Trump tweetował jak szalony przez ostatnie 24 godziny, już nie jestem w stanie wszystkich wam przytaczać, no to przytoczę te najważniejsze. Teraz, kiedy sytuacja w cieśninie Ormuz się zakończyła, otrzymałem telefon z NATO, czy nie potrzebuję przypadkiem pomocy. Powiedziałem im, żeby się trzymali daleko, chyba z dala od tej sprawy, chyba że chcą przypłynąć, żeby załadować swoje tankowce naftą. Byli kompletnie useless, czyli zbędni, niepotrzebni, kiedy ich potrzebowaliśmy, może nieprzydatni, o, w ten sposób. NATO to jest papierowy tygrys, a więc po raz kolejny Trumpinio się na NATO wyzłościł. Oczywiście te jego kolejne wypowiedzi wywołują z kolei odpowiedzi strony irańskiej i ten przewodniczący parlamentu Galibaf wystąpił z następującym oświadczeniem. Uwaga, posłuchajcie. Prezydent Trump podał 7 kłamstw w jedną godzinę w tych swoich tweetach i wypowiedziach. 7 stwierdzeń, które były nieprawdziwe. I posłuchajcie, co pisze Galibaf. Amerykanie nie wygrają wojny kłamiąc, a tym bardziej nie pchną swoimi kłamstwami negocjacji do przodu, no bo jak wiecie, Irańczycy cały czas mają swoje czerwone linie, których domagają się respektowania. Poprzez kontynuowanie tej amerykańskiej blokady spowodują tylko to, że znowu zamkniemy cieśninę, to o czym wam wcześniej mówiłem. Druga sprawa, czy się to Amerykanom podoba, czy nie, trasa przez cieśninę Ormuz będzie pod kontrolą Iranu i przez wyznaczoną przez Irańczyków trasę, to wam pokazałem właśnie na mapie, chodzi oczywiście, żeby w każdej chwili móc znowu pobierać pieniądze i znowu ewentualnie zablokować tą cieśninę. No i uwaga, to w jaki sposób będzie się rozwijała cieśnina, sytuacja w cieśninie Ormuz będzie determinowane poprzez wydarzenia na miejscu, w polu, a uwaga, nie przez posty na social media. No niezła szpila, co? No i słuchajcie, to jest jeszcze bardzo ciekawa historia. On tutaj pisze oczywiście, że Irańczycy nie dadzą się nabrać na te triki Trumpa, ale wiecie, jakie jest ciekawe podsumowanie tutaj tej wiadomości, że po tym oświadczeniu wczorajszym o otwarciu cieśniny Ormuz, SP500, to jest ta najważniejsza grupa najważniejszych spółek notowanych giełdowo, odbiła najmocniej od 1982 roku, więc jak widzicie, rynki reagują pozytywnie na to, co się dzieje. No i Trump, tak jak wam mówiłem, jest bardzo optymistyczny, uważa, że to wszystko otwiera drogę do porozumienia w poniedziałek. Ja myślę, że to oświadczenie o ponownym zamknięciu cieśniny Ormuz może być próbą wpłynięcia przez Irańczyków na na Amerykanów przed rozpoczęciem tych rozmów. Oczywiście zobaczymy jutro i w poniedziałek. Trump jeszcze napisał, że dobre, bardzo dobre rzeczy się dzieją i na początku tygodnia będą fantastyczne informacje. A ja jeszcze ciekawa mała przerwa. Łukaszenko, nasz kartoflany sąsiad, dyktator, jak go niektórzy przezywają złośliwie, dyktator kartoflany, udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym powiedział coś akurat bardzo rozsądnego. Skoro Stany Zjednoczone nie poradziły sobie z Iranem, niech lepiej nie zadzierają z Chinami. Nigdy nie poradziłyby sobie z taką potęgą. I zobaczcie, Łukaszenko rozumie to, czego nie potrafią zrozumieć niestety nasi politycy, że ta wojna pokazała nieprawdopodobną słabość Stanów Zjednoczonych. Bo dlaczego? Siłę pokazała oczywiście w ten sposób, że Amerykanie są w stanie przylecieć wszędzie do dowolnego miejsca na świecie i go zbombardować, tak? Ale ten pokaz czystej, nagiej siły amerykańskiej armii nie przełożył się na osiągnięcie celów politycznych, bo Iran, państwo średnie, nie tylko się nie ujął, ale teraz Amerykanie muszą z nim negocjować warunki pokoju, które będą pewnie gorsze niż te warunki, które były przed wywołaniem tej wojny. I teraz wyobraźcie sobie, skoro Iran ze swoim bardzo skromnym potencjałem technologicznym i przede wszystkim przemysłowym przez 40 dni nie dał się złamać Amerykanom, wyobraźcie sobie, że Amerykanie sprowadzają swoje lotniskowce i próbują taką samą operację zrobić przeciwko Chińczykom. Przy nieograniczonych możliwościach produkcji dronów, rakiet balistycznych, posiadaniu głowic jądrowych, potężnej floty przez Chińczyków i zaawansowanych technologii. I przede wszystkim dodajmy, że Iran ma 90 milionów mieszkańców, a Chiny mają 1,4 miliarda. To znaczy, drodzy Państwo, po prostu ta wojna w Iranie jasno pokazuje, że Amerykanie, skoro nie są w stanie, co mówi Łukaszenko słusznie, pokonać Iranu, to tym bardziej nie mają z czym startować do Chin. Jakiekolwiek pomysły teraz rozwiązania militarnego problemu chińskiego, czy też rywalizacji amerykańsko-chińskiej, można włożyć między bajki. Chiny by po prostu Amerykanów zmiażdżyły. Jest to naprawdę bardzo, bardzo poważny problem dla amerykańskiej siły odstraszania i takiego w ogóle imadżu amerykańskiego, wszechpotęgi amerykańskiej na świecie. Pewnie polscy politycy do nich to dojdzie jako do ostatnich, ale miejmy nadzieję, że jednak dojdzie. Świat się po prostu zmienia. Żyjemy w świecie wielobiegunowym, w którym już obowiązują inne metody walki, walki dronowej, której amerykańska armia już tak doskonale sobie nie radzi. No dobra, to taka mała przerwa na Łukaszenkę. Wydawało mi się, że to jest ciekawa opinia i warto będzie wam to powtórzyć, ją przekazać. Trump mówi, że jeżeli nie będzie dealu, to jest taka wypowiedź, którą pewnie widzieliście, gdzieś wam tam mignęła, wypowiedź w Air Force One, rozmawiał z dziennikarzami w drzwiach swojej kabiny jak zawsze, no to wtedy uwaga, po pierwsze wznowimy bombardowania i znowu będą bomby spadały na Iran, a po drugie wydostaniemy uran innymi sposobami, czyli siłą. Przypomnę wam, że chodzi o 441 kg wzbogaconego uranu, który Trumpinio chce wydobyć od ajatollahów, żeby zapobiec budowie irańskiej bomby atomowej. Więcej na ten temat, czy to jest prawdziwe zagrożenie, macie w odcinku z panem Krzyżanowskim, który bardzo, bardzo wam polecam. Ale rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Iranu, Reza Talei, powiedział, nie damy się zwodzić, uwaga, amerykański deception, czyli amerykańskiej podwójnej grze w tej dyplomacji, i Irańczycy zapowiedzieli, że ich uran jest dla nich tak samo cenny jak każdy kawałek irańskiej ziemi i pod żadnym pozorem nikomu, ale to absolutnie nikomu go nie oddadzą. I teraz tak, aha, jeszcze bardzo ważna informacja, w środę mija koniec zawieszenia broni. To wiecie o tym, prawda? Bo to było zawieszenie broni na 2 tygodnie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i termin upływa w środę i wszyscy się zastanawiają, czy to zawieszenie broni zostanie przedłużone i Trump powiedział, że może zostanie, a może nie zostanie. Jeżeli nie zostanie, no to oczywiście będzie dalej bombardował, tak jak wam mówiłem. No dobrze, ale wróćmy do tego uranu, bo to jest oprócz otwarcia ciśniny Ormuz kluczowy cel amerykańskiej operacji. No to Irańczycy nie chcą oddać, ale w wywiadzie w CBS Trump powiedział, że się zgodzili oddać. W związku z tym jest tu jak zawsze duża różnica zdań Trump twierdzi, że Irańczycy muszą mówić takie rzeczy, bo muszą się liczyć ze swoją opinią publiczną, ale tak naprawdę na wszystko się zgodzili. Jak co ciekawe, podobno Trump w zeszłym tygodniu osobiście przez telefon rozmawiał z jakimiś Irańczykami. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, ale może. No ale posłuchajcie, co powiedział Trump w wywiadzie dla CBS. Zgodzili się na wszystko. Nie, nasi żołnierze, to jest odpowiedź na pytanie dziennikarza, nie będą musieli jechać do Iranu po wzbogacony uran. To będzie po zawarciu dealu i my po prostu przyjedziemy tam do Iranu i razem z Irańczykami, we współpracy z nimi, wykopiemy ten uran, słuchajcie, czyli jakieś cywilne amerykańskie firmy tam się zaangażują w to, wyjmiemy go i zabierzemy do Stanów Zjednoczonych. Czy tak będzie? Oczywiście zobaczymy. Ja mam co do tego bardzo, ale to bardzo poważne wątpliwości. No dobrze, mam też jeszcze dla Was teraz kolejne informacje, z kolei, drodzy Państwo, dotyczące. Aha, tu jest taka śmieszna ciekawostka. Widzieliście w internecie, dużą furorę robią zdjęcia, jakie wstrustrowani marynarze amerykańskich okrętów wojennych będących na Bliskim Wschodzie. Konkretnie chodzi o USS Tripoli i ten potężny, ostatni, który tam stoi obecnie, lotniskowiec Lincoln, robili zdjęcie swojego jedzenia, które wygląda, no delikatnie mówiąc, skromnie i paskudnie. I jest prześmieszny, słuchajcie, dzisiaj komunikat jakiejś amerykańskiej agendy, która nazywa się Chief of Naval Operations, czyli no nie wiem, szef operacji morskich. I posłuchajcie, pojawiające się w mediach informacje o braku jedzenia i niskiej jakości pożywienia na naszych okrętach są fałszywe. Przypomina mi się to z misia tą scenę, jak ta babka podchodzi do szafy i mówi: to nieprawda, że dach przeciekał, szczególnie, że prawie w ogóle nie padało. Na zdjęciach, które możecie zobaczyć na moim X-ie, widać jakieś paskudne plastikowe tacki, na których są następujące rzeczy. Jakaś dziwna breja brązowa, przypominająca kaszę chyba, obok tego rozgotowana marchewka i coś, co chyba jest jakoś mielonym kawałkiem ryby, ale wygląda po prostu jak stara, ohydna podeszwa śmierdząca. Jeżeli oni każą to tym marynarzom rzeczywiście jeść i to od kilku miesięcy, to zwracam honor, cofam wszystkie swoje teorie spiskowe o tym, że na tym drugim lotniskowcu Ford nie doszło do pożaru. Myślę, że to mógł być jednak pożar pralni wzniecony przez sfrustrowanych, głodnych, zagłodzonych amerykańskich marynarzy, bo to, co zostało pokazane, no po prostu woła o pomstę do nieba. No dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy do kwestii izraelskich, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Mam dla Was dużo ciekawych statystyk, które zostały w piątek wieczorem opublikowane, czyli w zasadzie dzisiaj rano naszego czasu. Ale zacznijmy może od tweetu Trumpa, który wzbudził największą, po prostu, jak się tutaj czytamy, szok i przerażenie w Tel Awiwie. Posłuchajcie. Amerykanie wydostaną wzbogacony uran, który został zakopany przez nasze wspaniałe bombowce B-2. No to okej. Okay. Żadne pieniądze nie zostaną przekazane w żaden sposób, w żadnej formie. Chodzi o to, że Amerykanie nie kupią tego uranu, bo pojawiły się i takie, plotki. Teraz potem Trump zapewnia, że deal z Iranem nie ma nic wspólnego z Libanem, ale trochę w drugiej części zdania sobie sam zaprzecza, no bo twierdzi, że Ameryka będzie rozmawiała również z Libanem i postarała się dogadać z Hezbollahem, żeby się zachowywał w sposób porządny. Ale teraz clue. Posłuchajcie, bo to jest najważniejsze zdanie ze wszystkich tweetów Trumpa z ostatnich 24 godzin. Izrael nie będzie już bombardował Libanu. Uwaga, zostało im zakazane. They are prohibited from doing so. I to prohibited zostało wybite dużymi literami. Enough is enough, czyli dość. Dziękuję, prezydent Trump. I teraz posłuchajcie, doszło do szoku totalnego w izraelskich elitach władzy. Bibi jest głęboko wstrząśnięty, jak czytamy w prasie, z tego powodu, że publicznie Trump napisał, że Izrael is prohibited, czyli że zabronił Izraelowi ostrzeliwania i bombardowania celów cywilnych na terenie Libanu, bo Izrael takim specyficznym dla swoich sił zbrojnych ostatnio sadyzmem pastwił się, jak wiecie, nad południowym Libanem przez kilka tygodni i nad tamtejszą ludnością cywilną. I Trump napisał, dość, zabroniłem Izraelowi. No to jest ton, do którego delikatnie mówiąc Bibi i cała ekipa nie są przyzwyczajeni, bo do tej pory to oni wydawali rozkazy, w tym tandemie ogon kręcił psem. I posłuchajcie, według Axios izraelski rząd zwrócił się do Stanów Zjednoczonych, czyli teoretycznie małe państwo do wielkiego, o natychmiastowe wyjaśnienie, jak oni mogli tak napisać i co to w ogóle oznacza, bo nic nie można suwerennemu państwu, jakim jest Izrael, zabronić. W związku z tym bardzo ciekawy rozwój sytuacji. Ja jeszcze wyczytałem na mediach, słuchajcie, już prześmieszną historię, na mediach społecznościowych. Pamiętacie, że wczoraj was podczas live'u informowałem, że Trump ogłosił, że jest pokój 10-dniowy, czy też zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Libanem. Ale wiecie co? Zapomniał poinformować o tym Izraelczyków. Więc Bibi o tym, że zawarł rozejm, dowiedział się z Trumpa posta. No i co miał zrobić? No musiał respektować. Także po raz pierwszy pokazuje Trump cojones w stosunkach z Izraelem. Szkoda, że o 50 dni za późno, bo dzisiejszy live, drodzy Państwo, jest nakręcony w 50 dni od rozpoczęcia wojny. Dobra, pozdrawiania. Ojej, ile dostajemy wsparcia. Adrian, bardzo dziękuję. Czyżby Bibi dostał pstryczka w nosek? Tak wygląda na to. O, pani Natalia Paszak, pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Royalowy namiestnik, bardzo pana pozdrawiam. Anita Dyba, świetne wsparcie, pozdrawiam panią. Adrian 89002, strasznie dużo tych cegiełek dostajemy od państwa. Dawid 363, piękne wsparcie od pani Joanny Posmyk, dziękuję panu Dawidowi i pani Joannie. Sara Divid, i od razu wchodzi pytanie, odpowiem na nie w drugiej części rozmowy, czy w Stanach Zjednoczonych może zostać podjęta próba wykorzystania odpowiedniej poprawki konstytucyjnej do odwołania Trumpa z urzędu prezydenta. Chodzi o tą poprawkę numer 25 z 1967 roku. Na razie nie wygląda na to, bo Senat jest kontrolowany jeszcze przez Republikanów, poza tym DJ Vance musiałby się na to zgodzić. Może tako jako imię dla kota, proponuje War Raven i bardzo dziękuję za wsparcie. Panu Grzegorzowi również dziękuję, panu Piotrowi Wiśniewskiemu, pani Marysi. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo wielkie dzięki za te wszystkie donaty, bo dzięki Państwa wsparciu możemy przygotowywać kolejne odcinki Historii Realnej i kolejne live'y. Dobra, wracamy, słuchajcie, do kwestii izraelskich. No więc mamy pierwszy taki duży zgrzyt izraelsko-amerykański. Enough is enough, jak powiedział Trump o Bibim. No wreszcie, szkoda, że tak późno. Ale, drodzy Państwo, teraz przygotowałem dla Was dane statystyczne dotyczące tego, co dokonań Izraela w ostatnim czasie, ale tylko tytułem wstępu. Dzisiaj UNICEF ogłosił informację, która mnie zmroziła kompletnie. Otóż Izrael zamordował dwóch kierowców ciężarówek pracujących dla ONZ-u, którzy dostarczali biednym dzieciom i kobietom, które wegetują w Strefie Gazy w ruinach budynków zniszczonych przez izraelskie bomby, dostarczał wodę. Ci panowie prowadzili cysterny z czystą wodą konieczną do życia dla tych setek tysięcy ludzi i w pobliżu takiego punktu dystrybucji wody Mansura zostali po prostu zastrzeleni, ostrzelani przez izraelską armię. Dlaczego? No to wiecie dlaczego, prawda? Chyba nie muszę wam tego mówić. Odbieranie ludziom jedzenia, wody i uniemożliwianie im normalnej egzystencji jest po prostu elementem planu ludobójstwa dokonywanego na Palestyńczykach w Strefie Gazy. No więc co tu dużo mówić, UNICEF jest oburzony tym, co się stało. Dobra, Liban. Mamy kompletne dane już pozbierane dotyczące tych ludzi, których udało się zidentyfikować, tych ofiar, i okazuje się, to jest po prostu szok. Przez ostatnie dni, wykorzystując to, że cała uwaga świata skupiała się na Iranie, jak wiecie, Izrael dokonał gigantycznej czystki etnicznej w południowym Libanie, wypędził 1 000 000 ludzi i teraz uważajcie, 2294 osoby zostały zabite. To jest coś niebywałego. 25% z tego to są kobiety i dzieci. Słuchajcie, dzieciaki w Libanie, 25%, czyli 500 kobiet i dzieci ponad zginęło tam pod izraelskimi bombami, pociskami artyleryjskimi, no bo po prostu sobie poszerzają Izraelczycy swoją strefę bezpieczeństwa pod pozorem walki z Hezbollahem, która jako taka jest oczywiście usprawiedliwiona, oczyszczają sobie taki pas bezpieczeństwa w południowym Libanie i zaraz pojawią się tam oczywiście osadnicy. Rannych, drodzy Państwo, jest 7544 osoby. Zniszczone zostały punkty medyczne, karetki były atakowane pod pozorem, że są używane przez Hezbollah. Żadnych dowodów jak zawsze, a dziwnym trafem w karetkach giną ranni i pracownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, medycy. Jakiś po prostu horror, horror. I małym pocieszeniem jest chyba to, że Trump dzisiaj rano powiedział, że pomożemy Libanowi znowu stać się wielkim. Nie uwierzę, jak nie zobaczę. Dobrze, a teraz, drodzy Państwo, jeżeli to było szokujące, no to teraz to już będzie super szokujące. Otóż specjalna agenda ONZ w Genewie opublikowała specjalny raport, który analizuje izraelską operację w Strefie Gazy pod kątem cierpień kobiet i dziewczynek. I teraz posłuchajcie, wszystko już jest dokładnie policzone. Od października 2023 roku do grudnia 2025 roku Izrael zgładził 38 tysięcy kobiet i dziewczynek, w tym niemowlęta. 38 tysięcy. Przypominam, że wszystkich ofiar jest 72 tysiące, czyli połowa to są kobiety i dziewczynki. Według tego szokującego wyliczenia 47 kobiet i dziewczynek było zabijanych, mordowanych dziennie przez Izraelczyków, słuchajcie. Kobiety i dzieci. Małe dziewczynki. Dlaczego? To się po prostu nie mieści w głowie. I to wszystko działo się, słuchajcie, na naszych oczach przy pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych i Trumpa. 11 tysięcy dziewczynek i kobiet otrzymało tak potworne rany, poparzenia, amputacja kończyn, złamane kręgosłupy, oślepienie, ogłuszenie, że będą do końca życia cierpiały na ciężkie, ciężkie upośledzenia i będą ci ludzie poruszali się na wózkach, nie będą zdolni, te kobiety i te dziewczynki, te dzieci, do samodzielnej egzystencji. Milion kobiet i dziewczynek zostało wypędzonych ze swoich domów i koczuje teraz w tym gigantycznym gruzowisku, w które Izrael zamienił Strefę Gazy w warunkach urągających jakiejkolwiek cywilizowanym standardom. No i w takim wystąpieniu bardzo emocjonalnym ta pani, która reprezentuje ONZ, oglądałem to przed chwilą dosłownie, stwierdziła, Izrael musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za te łamanie praw człowieka w Strefie Gazy. Oczywiście nigdy się to nie stanie, tak swoją drogą. Jest to naiwne stwierdzenie, no ale co my możemy zrobić? No to możemy oczywiście po pierwsze mówić o tym głośno i przekazywać te informacje innym. Na naszych oczach, drodzy Państwo, dokonała się taka potworna rzeź niewinnych kobiet i dzieci. I teraz tak, w sumie ofiar, tak jak Wam mówiłem, jest 72 tysiące mniej więcej, UNICEF tak to szacuje, plus, uwaga, kilkadziesiąt tysięcy ludzi mogło zginąć, to są tak zwane ofiary nie bezpośrednie, tylko pośrednie, z głodu, bo jak wiecie, Izrael stosował głód, blokując też dostęp tam wody, żywności, materiałów takich jak leki dla chorych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zmarli z chorób i z głodu. I około 10 tysięcy kolejnych ludzi może być zasypanych pod gruzami i nigdy już ich nie odnajdziemy, no z tego prostego powodu, że Izraelczycy wypłaszczyli dużą część Strefy Gazy. Na północy już jest w zasadzie jedno wielkie rumowisko, czyli wysadzali budynki razem z ciałami swoich ofiar, potem buldożery to wszystko wyrównywały na płask, przecież nigdy już nikt w życiu tego nie będzie odkopywał. Ci ludzie zawsze tam, na zawsze tam zostaną. I teraz najbardziej powstrząsający, aż trudno mi, drodzy Państwo, w to uwierzyć, ale według wyliczeń UNICEF-u spośród tych 72 tysięcy zgładzonych ludzi 21 289 osób to są dzieci, dzieciaki. Czyli wyobraźcie sobie stadion 20-tysięczny pełny małych, szczęśliwych, fajnych dzieciaków i oni wszystkie te dzieciaki zostały zgładzone. 21 289. Wiecie co, ja z reguły podchodzę w sposób chłodny i spokojny do polityki, do spraw międzynarodowych, ale to są rzeczy, te cyfry, wyobraźcie sobie, ile to jest ludzkich tragedii. 21 tysięcy rodzin zostało pozbawionych dzieci. No absolutnie szokujące. komentuje się samo przez się. Izrael ogłosił, że w południowym Libanie, tak jak w strefie Gazy, wyznaczy żółtą linię, którą nie można przekraczać. Każdy, kto przekroczy, zostanie zastrzelony. Po izraelskiej stronie żółtej linii znajdzie się 55 miast i miasteczek, miejscowości i wsi, do których mieszkańcy nie mają prawa wrócić, a każdy, kto będzie próbował wracać, no to zgodnie z logiką strefy Gazy zostanie zastrzelony, jak się domyślam. I uwaga, mamy pełne prawo, czytamy w tym oświadczeniu, do rozbiórki infrastruktury Hezbollahu w południowym Libanie. Czytaj, rozwalania i wysadzania w powietrze ludności, przepraszam, domów zamieszkałych przed ludność cywilną, szpitali, szkół. Pokazano teraz, słuchajcie, wideo, na którym stoi sobie szkoła, olbrzymia szkoła, pewnie uczyło się tam kilkaset dzieci i po prostu pocisk eksploduje. Izraelczycy i rozwala ten budynek w drobny mak. Izraelczycy zapytani, dlaczego to zrobili, powiedzieli, że Hezbollah przetrzymywał w tej szkole broń. Jest to oczywiście, no pokazali tam jakiś filmik, w jakiejś sali randomowej, jak to mówi młodzież, leżą sobie jakieś karabiny, może tam, może nie tam, a nawet jeśli tam, to trzeba tą broń skonfiskować, zabrać, ale dlaczego biedne dzieci mają zostać pozbawione szkoły, bo zły Hezbollah tam włożył broń. To są wszystko takie tanie chwyty propagandy, aż przykro tego słuchać i przykro, że w Ameryce ludzie w takie rzeczy wierzą. Dobra, co tu się dalej dzieje? Mówiłem wam o tych naukowcach 10, którzy zaginęli. Widziałem ich, możecie zobaczyć u mnie na Twitterze. Fox News opublikował ich fotografie. To jest 8 mężczyzn i 2 panie. Są to amerykańscy naukowcy odpowiedzialni za technologie kosmiczne i nuklearne. Od pewnego czasu oni znikają i albo znajdowane są ich ciała. To bardzo tajemnicza sprawa. Donald Trump powiedział, że zna tą historię, zajmie się nią i za tydzień, dwa będziemy wiedzieli, kto porywa i zabija amerykańskich naukowców. Przypomnę, że do tej pory mieliśmy do czynienia z jedną taką operacją na masową skalę w ostatnim czasie, to znaczy Izrael zabijał irańskich naukowców pracujących nad programem jądrowym. Czy to jest jakiś odwet? Nie wiem. Bardzo zaskakująca historia i tajemnicza. A Trump a propos swoich śmiesznych rzeczy powiedział, że ujawni wszystkie informacje dotyczące UFO. Nie żartuję. Aha, i z innych rzeczy to jeszcze powiedział, że podobno Iran zgodził się w ramach negocjacji, że przestanie wspierać Hezbollah. No nie wiem, na razie wspiera. Jeszcze śmieszne wystąpienie Brada Coopera, admirała, który czuwa nad całą tą amerykańską operacją, który powiedział, że nigdy Ameryka nie miała tak fantastycznego towarzysza, konkretnie teammate, czyli kolegi z drużyny, jakim jest Izrael. Tak pięknie nam pomagali w tej wojnie. Tak świetnie walczyli, bombardując irańskie kobiety i dzieci w Teheraniu, ja bym dodał złośliwie, ale drodzy Państwo, dodajmy, że to Izrael w ogóle Amerykę w tą wojnę wpakował, o czym już Cooper nie wspomniał. Dobra, zmierzamy, drodzy Państwo, już do końca. Marszałek Czarzasty zgłosił, na początku dał karę finansową, najwyższą, jaka jest przewidziana w regulaminie Sejmu, posłowi Berkowiczowi, i zgłosił go również do prokuratury. Oczywiście chodzi o to, że to, co wam mówiłem parę dni temu, poseł Berkowicz zaprezentował w Sejmie flagę państwa położonego tam, gdzie chce, na której zamiast gwiazdy Dawida umieścił symbol tysiącletniego imperium, które swego czasu założył pewien malarz pokojowy z Austrii. Poseł Berkowicz uważa, że to był jego moralny protest przeciwko używaniu białego fosforu i mordowaniu kobiet i dzieci przez Izrael w strefie Gazy, no ale według posła, przepraszam, marszałka Czarzastego, przegiął, pokazując tą flagę. I co ciekawe, w całą tą dziką polsko-polską awanturę oczywiście musiał się wpakować Tom Rose, czyli sionistyczny namiestnik państwa naszego ukochanego, czyli Stanów Zjednoczonych, naszego suwerena, hegemona, któremu, jak wiecie, tak nadskakują nasi politycy, no i powiedział tak, brawo marszałek Czarzasty. Zapomniał, że jeszcze 2 tygodnie temu stwierdził, że nie będzie żadnych utrzymywał kontaktów z Czarzastym, nienawidzi Czarzastego, bo Czarzasty ośmielił się skrytykować Trumpa. Słuchajcie, to jest już totalna komedia. W każdym razie Tom Rose już wtedy, mam na myśli ambasadora Stanów Zjednoczonych, naszego pana namiestnika. Już wtedy, kiedy Berkowicz wystąpił z tym swoim happeningiem w Sejmie, napisał taki jego posta, że jest to ohyda, ohyda, ohyda i że chyba zapomniał poseł Berkowicz, że Żydzi już nie są tacy, że można ich tam rozstawiać po kątach i że są w stanie teraz bez przepraszania walczyć ze swoimi wrogami. Ja tak się zastanawiam, słuchajcie, sprawdziłem aż to w internecie, jakiego kraju w zasadzie jest ambasadorem Tom Rose w Polsce? No i wyobraźcie sobie, że okazało się, że Ameryki. A z tych wystąpień powiedziałbym, że można odnieść zupełnie, zupełnie inny wniosek. No dobrze, koniec tych złośliwości. W izraelskim więzieniu siedzi ktoś taki, kto nazywa się Marwan Barghouti. Jeżeli o nim nie słyszeliście, to krótki rys tej postaci. Jest to jeden z kluczowych przywódców ruchu Fatah, młodego niegdyś pokolenia, założyciel takiego zbrojnego ramienia tego ruchu, walczącego o niepodległość, suwerenność Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji, ruchu Tanzim. I tenże człowiek został, dzisiaj ma już 66 lat, 24 lata temu zamknięty w więzieniu, otrzymał 5 razy dożywocie i 40 lat dodatkowo jeszcze więzienia za oczywiście stawianie oporu okupacji własnej ojczyzny przez siły izraelskie. No i teraz Palestyńczycy uważają go za swojego odpowiednik Mandeli, męczennika, który siedzi od 24 lat za kratami. I teraz rodzina właśnie Barghoutiego poinformowała, że tylko w ostatnich dniach został 3 razy napadnięty i skatowany przez izraelskich strażników, co się zdarza nagminnie temu więźniowi sumienia. Oczywiście Izrael powiedział, że to absolutna nieprawda, no nie, no skądże, to jest w ogóle antysemityzm twierdzenie, że coś takiego się wydarzyło, no ale oczywiście jak jest w rzeczywistości doskonale wszyscy wiemy, a ja co ciekawe powiem wam, że znam bliskiego kuzyna Marwana Barghoutiego, Mustafę Barghoutiego, z którym zrobiłem, nie wiem, 30 wywiadów z tego czasu pracując w Rzeczpospolitej, więc znam doskonale tą rodzinę. Ukraińcy, drodzy Państwo, to na koniec informacja z innego frontu, dokonali ataku na Wysock nad Morzem Bałtyckim. I teraz na koniec właśnie przygotowałem dla Was informacje na temat tego, co właściwie się dzieje, bo często o to pytacie, że odpuszczamy dla Iranu Ukrainę, ale nie zapominamy oczywiście o tej wojnie, która się toczy tuż u naszych granic. No i najważniejszą jej kampanią obecnie nie jest to, że chłopaki z obu stron siedzą w okopach i zrzucają sobie na głowy kolejne drony, bo to jest jakaś po prostu aberracja, a nie wojna, ale uderzenia, i to jest ciekawe, ukraińskie w całą tą infrastrukturę eksportu ropy. I teraz tak, jakie są nowe informacje? Po pierwsze, jak pamiętacie, o czym wam mówiłem, sekretarz skarbu Bessent powiedział w środę, że Stany Zjednoczone nie przedłużą tego zwolnienia ropy rosyjskiej z embarga, z sankcji, bo kiedy Irańczycy zamknęli cieśninę Ormuz, to jak pamiętacie, dali 30-dniowe takie zwolnienie Amerykanie na rosyjską ropę. No i Rosjanie zaczęli zarabiać koszmarne pieniądze na tym oczywiście. To zwolnienie 11 kwietnia, a więc już kilka dni temu, minęło te 30 dni i Bessent powiedział, że nie przedłużą tego zwolnienia. A wiecie, co powiedział wczoraj wieczorem? Że jednak przedłużą o kolejne 30 dni. No więc Putin zaciera ręce, bo posłuchajcie, o jakich pieniądzach mówimy. Otóż, uwaga, zarabiają na tym zwolnieniu Rosjanie 150 baniek milionów dolarów dziennie. Łącznie zarobili już 4 miliardy dolarów. Jak wam pamiętacie, te pierwsze zwolnienie dotyczyło tej ropy, która już jest załadowana na statki, a dziwnym trafem zdarzyło się, że 140 milionów baryłek ropy rosyjskiej akurat czekało na statkach z tragarzami na wprowadzenie tego dealu, tego zwolnienia, no i wszystko sobie to sprzedali. I teraz Ukraińcy próbują sparaliżować ten ruch Trumpa i Putina, uderzając w infrastrukturę eksportową, naftową Federacji Rosyjskiej. Uderzyli w Primorsk, w Ufę, to wam mówiłem, a teraz mamy dzisiaj nowe uderzenie, równie potężne, w port w Wysocku nad Morzem Bałtyckim, a więc za miedzą obok nas. I teraz uwaga, Rosjanom udało się zestrzelić 27 ukraińskich dronów nadlatujących, poinformował mer, czy tam, nie wiem, jakiś przedstawiciel wysoki rangą władz obwodu leningradzkiego, no ale część się przebiło i uderzyło w potężne magazyny paliw Lukoil oraz instalacje do załadunku tankowców. To wszystko teraz, drodzy Państwo, płonie. Widzimy nad tym Wysockiem gigantyczne kłęby czarnego dymu, które snują się nad tą infrastrukturą i nad Morzem Bałtyckim. I teraz bardzo ciekawe podsumowanie. Wyobraźcie sobie, że w sumie te uderzenia ukraińskie na te 3-4 kluczowe punkty rosyjskiego eksportu ropy zmniejszyły możliwości eksportowe Rosji o 1/5, czyli o 1 milion baryłek dziennie. Czyli Rosja zarabia, a Ukraina próbuje tak działać, żeby mniej zarabiała. A gdy mówimy o zarabianiu dużych pieniędzy, to znowu, po prostu to się znowu wydarzyło. Słuchajcie, jaki dziwny zbieg okoliczności. Na krótko przed ogłoszeniem o otwarciu cieśniny Ormus przez Irańczyków i Trumpa, ktoś na amerykańskich giełdach, uwaga, zrobił zakłady na spadek ceny ropy na, 200, na 760 milionów dolarów. A więc insider trading kwitnie, jak zawsze. Ktoś sobie dzisiaj, drodzy Państwo, wiedząc zawczasu o tym, że cieśnina zostanie otwarta, przynajmniej jak się okazuje na kilka godzin, zarobił na tym 30-100% spadku cen ropy po prostu gigantyczną, gigantyczną fortunę. I on i wszystkie pokolenia, mam na myśli tego inwestora, może grupę inwestorów, które przyjdą po nim z jego rodziny, będą opływać we wszelkie możliwe luksusy. A dlaczego? A dlatego, że przystawili ucho tam, gdzie trzeba, dostali na 15 minut przed ogłoszeniem otwarcia cieśniny Ormus pewną informację, zainwestowali i mają. No, widzicie Państwo, tak się zarabia pieniądze, a nie haruje tak jak my codziennie po kilka godzin. No dobrze, ale taki świat był i jest zbudowany. Myślę, że kiedyś chyba powstanie jakaś komisja śledcza, która zbada wszystkie te podejrzane transakcje, ale jak mówił Paweł Jeżowski niedawno, w historii realnej to jest absolutnie, absolutnie nie do udowodnienia. No przecież zawsze można powiedzieć, że się miało natchnienie i nie można było tego przewidzieć. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle. Znowu się straszliwie zagadałem. Postarajmy się zamknąć w godzince. Mamy 10 minut ponad. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę dodać przed pytaniem małpę, historia realna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i przypominam, bardzo zachęcam do obejrzenia rewelacyjnej rozmowy ze specjalistą do spraw Iranu, panem Marcinem Krzyżanowskim, która wczoraj wieczorem wjechała na kanał Historia Realna. Zapytałem go o to, co wszyscy mnie pytaliście, czy ile jest prawdy w słowach Trumpa, że Irańczycy zamordowali 42 tysiące własnych obywateli, co jest jednym z powodów, jak twierdzi Trump, ataku dobrych Amerykanów na zły reżim irański. Będziecie zszokowani tym, jak zobaczycie, jak się bardzo rozminął Trump z prawdą w tej sprawie. W ogóle cały ten odcinek opowiada o spojrzeniu na wojnę oczami Irańczyków, jaka jest ich strategia, jakie cele chcą osiągnąć, o co chodzi, kim jest Mojtaba, czy żyje, czy nie żyje, jak wygląda ten reżim od środka. Myślę, że pasjonujący wywiad. Kończymy już live'a, zaraz będę odpowiadał na Wasze pytania. Jutro może nie róbmy, chyba że coś się wydarzy, tak jak dzisiaj, przełomowego. Na pewno zrobimy w poniedziałek i w poniedziałek również będzie odcinek, ale odcinek będzie normalnie też w niedzielę o godzinie 18:00 i mogę już Państwu zdradzić, że naszym gościem jutro o 18:00 będzie pan Marek Budzisz. Także dużo będzie się działo na kanale, zapraszam do oglądania. Jest nas, było nas w piku prawie 10 tysięcy. Pięknie, jak na sobotę. Słuchajcie, jestem absolutnie zszokowany. Zanim zacznę odpowiadać na Wasze pytania, bardzo w ogóle dziękuję za tą wspaniałą frekwencję. To jeszcze krótkie podziękowania dla tych, którzy nas wspierają. Royalowy namiestnik. Jestem pewny, że Izrael kiedyś za to odpowie. Karma zawsze wraca. A ja niestety znam trochę życie i historię i obawiam się, że będzie zupełnie, zupełnie inaczej, ale chciałbym się oczywiście mylić. Szubrawca, dziękuję za wsparcie. Jak Iran pokazał, że USA nie ma szans z Chinami, ma się do faktu, że łatwiej się jest bronić. W przypadku Tajwanu to Chiny by atakowały, a zatrzymać dostawy ze Stanów przez ocean to chyba by było trudno. Ja nie miałem na myśli takiego scenariusza, że tam Chiny by atakowały czy nie atakowały. Ja miałem na myśli scenariusz taki, że Ameryka by zaatakowała Chiny. Bo myślę, że z żadnej wojny o Tajwan to Chińczycy nie muszą toczyć, bo prędzej czy później sam Tajwan, jak dojrzała śliwka, wpadnie do koszyczka czerwonego kapturka. Yu Mehu, bardzo panu dziękuję za wsparcie. Witamy w gronie realistów. Przepraszam, royalistów. Kleenex, bardzo dziękuję za wsparcie. Panie Piotrze, Maiden ze swojego umaszczenia jest biglem. No ona jest szarotką, czy tam, tak? Przepraszam, nie znam się tak bardzo na kotach. To jest takie umaszczenie charakterystyczne dla samic. Tom Bon, dziękuję bardzo za wsparcie. Konrad Czukowski, witam pana serdecznie na pokładzie. Dziękuję państwu za wszystkie donaty. Te donaty sprawiają, że kolejne odcinki mogą być przygotowywane. NCRMFF, Zychowicz, idź na spacer. Za 6 minut będę na spacerze, spokojnie. Się nie mogę doczekać. Iron czeka na dole ze smyczą w pysku. Maciej, czy statki wypuszczone przez Iran zostały zablokowane, zawrócone przez USA? No właśnie, to jest najważniejsze pytanie. Na razie nie ma żadnych informacji, ale wygląda na to, że przeszły. Amerykanie w swoich bazach mają pyszne jedzenie. Nieraz tam jadłem jako kierowca. Prawdopodobnie ten lotniskowiec dawno nie zjeżdżał do bazy i zajadają jakieś stare zapasy. Tak, tak, o to właśnie chodzi. No, cały cymes polega na tym, że to jest najdłużej będący w wodzie lotniskowiec od czasu II wojny światowej. Pobili wszelkie rekordy, więc im się po prostu tam wszystko już kończy. Ale wydaje mi się, że to Amerykanie po prostu się nie popisało o kwatermistrzostwo. Co za problem tam śmigłowcami trochę tych hamburgerów dla G.I. Joe's dowieść, nie? Bart Bartnicki, co teraz siedzi w głowach szejków z Zatoki, którzy zmysłowili sobie, że Iran może zaorać ich infrastrukturę, czyli to, na czym stoją. Nie zdziwiłbym się, gdyby telefony do Pekinu się grzały. No, co siedzi, wie pan, siedzi, dziękuję za wsparcie tak w ogóle, siedzi tak, po pierwsze, że amerykańska potęga ma swoje limity i deal taki, że my będziemy Amerykanom dawać kasę, robić transakcje w petrodolarach i dawać im zarabiać, a oni nam zapewnią ochronę, jest nie okazał się mitem po prostu i nieprawdą, tak? Amerykanie nie byli w stanie swoimi receptorami obrony przeciwlotniczej za miliony zestrzelić tanich rojów, tanich dronów irańskich, które się posypały na kraje Zatoki Perskiej, bo nawet priorytetem był oczywiście Izrael, pupilek amerykański plus własne bazy. Więc dlatego się już szejkowie zwrócili do Zełenskiego, żeby im załatwił ukraińskie systemy, co doprowadza z kolei do wściekłości amerykański przemysł zbrojeniowy, no bo wiadomo, kasa będzie mniejsza, jak wszyscy zaczną kupować tanie środki, a nie te drogie żelastwo, które między innymi Polsce lobbyści amerykańscy z taką lubością wciskają, wiedząc, że mają po drugiej stronie partnerów, którzy kupiliby od nich nawet, wiecie, starą szkapę z trzema nogami, gdyby oni im powiedzieli, że to jest super broń. No cóż, także to jest to. Z Chińczykami też będą na pewno gadać, ale niewykluczone, że też będą się próbowali dogadać jakoś z Iranem. No zobaczymy. Na pewno Dubaj to już jest po Dubaju. No. Byłem w Dubaju. Jest to najgorsze miejsce, w jakim byłem w życiu, muszę wam powiedzieć. Nigdy nie czułem się w żadnym miejscu tak okropnie. Po prostu na pustyni, gdzie jeszcze niedawno znajdowała się jakaś mała wioseczka, oaza, za petrodolary zaczęto budować super wypasione wieżowce. Życie w Dubaju polega na tym, że klimatyzowaną taksówką z klimatyzowanego hotelu przez piekarnik, jakim jest Dubaj pustynny, przemieszcza się człowiek do klimatyzowanego centrum handlowego, a stamtąd do klimatyzowanego biurowca. Ludziom tam po prostu odbija. Stosunki międzyludzkie są koszmarne. Cały ten dubajski mit został zbudowany na krzywdzie filipińskich, pakistańskich, indyjskich pracowników, którzy tam w jakichś czworakach, byłem w takiej dzielnicy, wegetują. No koszmarne, koszmarne po prostu miejsce, ale ludziom się podobało, jeździły sobie dziewczyny, robiły zdjęcia na TikToka, inwestowali ludzie w jakieś tam nieruchomości, które teraz są warte mniej niż Buda psa na Mazowszu. No. Także Dubaj wściekły musi być na Amerykanów straszliwie. Okej, dzięki za odpowiedź, pisze pan Szubrawca. Pozdrawiam serdecznie. Marzena Jaworska, jak Ameryka może zareagować na próby dogadania się Tajwanu z Chinami? To chyba nie na rękę Amerykanom. No, krótko mówiąc, mogą tam im naskoczyć, no, ale na przykład wojną mogą zareagować, tak mówiąc poważnie, bo tam jest kluczowa cieśnina, to raz, ale z tym to można sobie poradzić, można przecież od południa Tajwan opłynąć, to nie jest kłopot. Ale dużo poważniejsza sprawa jest taka, że olbrzymia część chipów, czyli złota obecnego świata, produkowana jest właśnie na Tajwanie. Tych najnowocześniejszych, najlepszych chipów, półprzewodników. Przejęcie przez Chiny Tajwan byłoby kluczowe nie tyle ze względu na jakieś tam szumne hasła o połączeniu dwóch Chin. Chiny mają 1,4 mld ludności i Tajwan tam nawet nie zauważą różnicy. Kluczowe są te chipy i o te chipy może Ameryka pójść na ostre zwarcie. No bo przejęcie tych chipów oznacza to, że Chiny bardzo się wzmocnią w nowoczesnych technologiach. AI, robotyka, a przecież tutaj trwa cały czas ten wyścig między dwoma supermocarstwami. Adam Przybyszewski. Jak jest Iron, jest Maiden, jakie będzie imię trzeciego zwierzaka? No na razie nie mamy, ale jak będziemy kiedyś mieli kolejnego psa, kolejnego kota, to ja mam taki pomysł, żeby nazwać Judas kota i Priest psa, albo odwrotnie. Jak macie jakieś inne tego typu pomysły, dajcie znać. Co by jeszcze można śmiesznego wymyślić? Nobek, proszę mówić o liczbach. Cyfry to znaki do zapisywania liczb. Tak, ma pan rację, ja się cały czas na tym łapię. Staram się mówić liczby, ale czasami zapominam i dzisiaj zapomniałem. Bardzo przepraszam, muszę bardzo być ostrożny z tym. Tak samo jak z tym dzisiaj, tutaj, dzisiaj. Stary człowiek, ciężko mi się odzwyczaić od pewnych nawyków. Guns and Cars, ale staram się. Cześć, jestem pracownikiem fabryki broni Łucznik z Radomia. Co sądzisz o obecnej sytuacji FB, która w mediach się pojawia? Mam za małą wiedzę, jestem zbyt skupiony na tej sprawie. Widziałem, już tu widzowie pytali mnie o to. Na pewno trzymam kciuki za was, żeby wszystko było ok. No, co tu dużo mówić. Przemysł polski jest dla mnie najważniejszy. Nawet najważniejszy niż amerykański. O czego nie da się powiedzieć o większości polskich polityków, a przynajmniej jednej opcji politycznej. No ale już nie pastwmy się nad tymi nieudacznikami. Pojawia się sprawa WG. Nie będę dawał się prowokować. Koniec dominacji dolara, pisze Skrat 1987. A więc chcą zrobić to, co Wielka Brytania w czasach kolonialnych. Kontrolę nad wolskimi gardłami i łańcuchami dostaw. Pewnie tak, ale jak to wychodzi? No, jak na razie to słabo. Ja uważam, że jeżeli szukać w tym szaleństwie metody, no to Trump miał prawdopodobnie, to jest wojna o ropę, tak? Trump ma, Ameryka jest obecnie największym wydobywcą ropy. Dodajcie sobie do tego wenezuelskie złoża, które są też jedne z największych na świecie. Polityczna kontrola nad państwami arabskimi w Zatoce Perskiej i teraz jeszcze capnięcie Iranu. To by oznaczało, że Amerykanie kontrolują olbrzymią część ropy świata. Jakby jeszcze zrobili wymarzony przez Trumpa deal z Putinem, no to jeszcze mieliby jakiś lewar na ropę rosyjską. I spotkałby się Trump z Xi Jinpingiem w kwietniu, tak jak planował pierwotnie, i powiedziałby mu, no panie Xi Jinping, ma pan karty w postaci minerałów ziem rzadkich, ale ja mam mocniejsze karty w postaci kontroli nad olbrzymią częścią ropy naftowej świata. Może o to chodziło. No to by dodawało całemu temu przedsięwzięciu pewnego niewielkiego rysu racjonalności, mam na myśli wojnę z Iranem, ale bez przesady, no bo to było szaleństwo od samego początku. Mówiłem wam wczoraj chyba o tym, jak Hillary Clinton powiedziała, że w każdej grze wojennej, którą prowadziła jako wysoko postawiona urzędniczka Stanów Zjednoczonych, było pierwszy ruch Irańczyków przewidywany przez amerykańskich planistów, to było zamknięcie cieśniny Ormus. A teraz Trump mówi, że on skąd to mógł wiedzieć? Jaja jak berety, jak mówił klasyk. O co chodzi z tym zdjęciem izraelskiego żołnierza, który jest uznawany za antysemickie? Pyta Karol Top G. No to jest czołowy włoski dziennik, Espresso się chyba nazywa, Boże, nie pamiętam tej chwili. Opublikował zdjęcie gdzieś z zachodniego brzegu Jordanu, gdzie jakaś grupa izraelskich żołnierzy dokuczała palestyńskim kobietom, czyli dzień jak co dzień, kartka z kalendarza. No i jeden z tych żołnierzy, trzymając telefon, w pewnym momencie w bardzo charakterystyczny sposób wyszczerzył zęby. A że to jest żołnierz reprezentujący tą ortodoksyjną społeczność, to miał na głowie to tradycyjne nakrycie głowy plus długie pejsy. a przez to, że nie jest najbardziej przystojny, delikatnie mówiąc, i zęby ma bardzo takie spore z wydatnymi dziąsłami, no to to zdjęcie wyglądało strasznie po prostu. Nad tą jedną dziewczyną szczerzył się jakiś taki facet żywcem wyjęty z jakichś karykatur z okresu minionego u naszych zachodnich sąsiadów. No i nastąpił spór. Izraelczycy napisali, że to antysemityzm, publikowanie tego zdjęcia, a Włosi odpowiedzieli, no ale to jest, nie jest żaden retusz, po prostu taka scena miała miejsce, tak? On akurat tak wygląda, jak wygląda. No i jakby racje są, każdy z was może ocenić, no kto ma rację w tym sporze, jeżeli zrobione zostało zdjęcie, dlaczego go nie opublikować, a fakt, że wygląda ten facet fatalnie, no cóż. Mógł pójść do dentysty i do fryzjera, można powiedzieć złośliwie, prawda? Ale co nas to w ogóle obchodzi? No było tak, jak było, zrobione mu zostało zdjęcie. Intencją, jakie były intencje fotoedytorów, którzy to zdjęcie, czy też redaktorów wybrali, no to nie wiem. Na pewno faktem jest to, że izraelska armia zachowuje się na zachodnim brzegu Jordanu w sposób urągający wszelkiej przyzwoitości. To znaczy, jak wiecie, mamy teraz kampanię dzikich pogromów, dokonywanych przez nowojorskich fanatyków, którzy przyjechali do Izraela i do Palestyny, siedzą w zachodnim brzegu Jordanu i twierdzą, że Bóg dał im tę ziemię i usuwają ludność tubylczą stamtąd przy pomocy przemocy brutalnej, bestialskiej, również wymierzonej w kobiety i dzieci. No i izraelska armia, zamiast bronić tych biednych ludzi przed tymi czubami, pomaga tym napastnikom i zawsze przychodzi, żeby ich tam ochraniać w trakcie tych operacji czyszczenia etnicznego zachodniego brzegu Jordanu. No i właśnie to jest obrazek z tej postępującej, pełzającej aneksji, która jest oczywiście wbrew prawu międzynarodowemu. Przepraszam, bo wszystkie konwencje międzynarodowe mówią jasno, że nie można swojej ludności umieszczać, osadzać na terytoriach okupowanych. W związku z tym te wszystkie blokowiska, osiedla, które Izrael buduje na zachodnim brzegu Jordanu, przypomnę, że mieszka tam już 700 tysięcy ludzi, są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i ci ludzie powinni się zawinąć do Nowego Jorku, Warszawy, nie wiem skąd tam oni jeszcze przyjeżdżają, akurat z Polski chyba nie. Jakie plany na ten weekend? No dobre pytanie, więc tak, teraz kończymy live'a. Jutro będzie live, jeżeli coś się będzie działo, a jak się nie będzie działo, to zobaczymy się jutro o 18:00, odcinek z panem Markiem Budziszem. Już jesteśmy na jutro umówieni, także ciekawe spojrzenie, ciekawa perspektywa. Już państwa na to zapraszam. A poza tym, co będę robił, z psem sobie pospaceruję. Dzisiaj idę do przyjaciół na obiad. Zapowiada się przyjemny dzień, pogoda cudowna. Dobra robota, Eliachu. Dziękuję bardzo. No dobrze, drodzy państwo, godzinę już trwa ponad nasz live. Widzę tutaj różne śmieszne pytania. Jaki kierunek polityczny powinna obrać Polska? To niech to będzie ostatnie. Dobrze. Polska, jaki powinna obrać kierunek? No, powinna obrać wiele kierunków. Ja, jak wiecie, jestem zwolennikiem polityki wielowektorowej. Mówiłem to 1000 razy, ale mogę powiedzieć jeszcze raz. Forsa z Unii, gospodarcza, wzrost w kooperacji biznesowej z Niemcami, wsparcie technologii ukraińskich, dronowych i robotycznych wojskowych, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście i uwaga, wzmożony handel z Chinami poprzez wykorzystanie naszej pomostowego położenia wschód-zachód i wykorzystanie infrastruktury polskiej drogowej, kolejowej i lotniczej do chińskiego projektu pasa i szlaku. Czyli gadamy ze wszystkimi i na wszystkim zarabiamy, bo polityka międzynarodowa nie polega na tym, żeby się przykleić do 4 liter jakiegoś hegemona i modlić, żeby on nas obronił, tylko na tym, żeby realizować interes Rzeczypospolitej Polskiej, czyli rozmawiać trzeba z każdym i z każdym dealować. Nie, to dotyczy również Białorusi i Rosji. Uważam, że zachowujemy się jak dzieci, nie rozmawiając z Rosją, a już tym bardziej z Białorusią. No. Naszym zadaniem nie jest zbawianie świata jako Polski, nie mamy być Chrystusem narodów, tylko zadaniem Polski jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo polskim obywatelom i polskim i prosperity naszej własności. I trzeba rozmawiać ze wszystkimi i prowadzić politykę wielowektorową. Unikać wkładania palców w drzwi, tak bym powiedział w skrócie. No dobrze, SDM-owy, bardzo panu dziękuję za wsparcie, dziękuję wszystkim wspierającym, który jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dostaliśmy dzisiaj mnóstwo donate'ów, to był taki szybki, sobotni live, wiecie co się dzieje w Cieśninie Ormus mniej więcej. Najpierw Iran ogłosił, że otwiera, teraz chyba chcą zamknąć, jeden wielki pasztet, w poniedziałek mają być rozmowy pokojowe, będę to wszystko śledził na bieżąco. Jak będzie się coś działo, to jutro robimy rano live'a o 12, przepraszam, na pewno będzie jutro o 18 rozmowa z panem Markiem Budziszem, a w poniedziałek pewnie dwa odcinki live o 12 i o 20 normalna rozmowa z ekspertem. Także trzymajcie się, kochani, miłej soboty, miłego weekendu. Śledźcie moje media społecznościowe, X, YouTube Społeczność, Facebook i Twitter. Tam będę was informował o planach, które są, jak widzicie, dynamiczne w historii realnej. Trzymajcie się, miłego weekendu. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.